Głównie mówi się tutaj o koncepcie, który jest tak znany właśnie z różnych filmów, takiej wirówki, takiego torusa, który kręci się wokół własnej osi. I no tutaj znowu jest to wyzwanie technologiczne, ale wydaje mi się, że my bylibyśmy w stanie coś takiego zbudować. Oczywiście to jest niesamowite przedsięwzięcie, myślę na skalę programu Apollo albo większe, żeby taką stację zbudować, tak? Bo żeby ta grawitacja faktycznie miała, żebyśmy nie odczuwali jakichś negatywnych skutków, że będziemy czuli, że wirujemy tak naprawdę, no to taki torus musiałby mieć średnicę co najmniej 200 metrów. Strzelamy laserem o bardzo wysokiej mocy.
W żagiel,
który jest gdzieś tam zamontowany i napędzamy takiego satelitę. Zawsze to ryzyko będzie i będziemy musieli złożyć jakąś, może nie że ofiarę, ale że ktoś będzie musiał zgodzić się na to i wziąć na barki to, że będzie mógł w trakcie takiej misji będzie narażony na wysokie niebezpieczeństwo.
Ja mówię o locie na Marsa, nie jeszcze o budowaniu tam czegokolwiek, bo to jest kolejny krok. Nie?
Ale o locie
człowieka, wylądowaniu tam i bezpiecznym powrocie.
Myślę, że doczekamy tego za naszego życia.
Pojawienie się na scenie Ilona Muska całkowicie wywróciło mocno zakurzony w tamtym czasie kosmiczny stolik. Falcon 9 zrewolucjonizował dostęp do kosmosu i pokazał, jak w zasadzie pojedyncza innowacja może wiele zmienić. Problem w tym, że ta rewolucja ograniczona jest głównie do ziemskich orbit. Do prowadzenia bardziej zaawansowanych wypraw poza nie wciąż potrzebujemy technologicznych przełomów. Część z Was może powie, że przecież Musk buduje Starshipa. Owszem, jeśli ta rakieta wypali, pogłębi kosztową rewolucję na orbitach, a na Księżycu pozwoli nam się w końcu wyrwać z ery Apollo. Ale już jego marsjańskie plany budzą sporo wątpliwości, poczynając od szklanego sufitu w postaci ciągów chemicznych silników rakietowych po brak wielu rozwiązań z dziedziny szeroko pojętej astrobiologii. Na te tematy, czy o tych tematach porozmawiam z Przemysławem Drożdżem, założycielem i wiceprezesem firmy Liftero. Mars jak jest, każdy widzi. Czerwony, zimny, w skalach kosmicznych bliski, ale jednocześnie dla naszych rakiet bardzo odległy. Dziś stosowane silniki rakietowe bazują na chemicznych reakcjach zgromadzonego paliwa i utleniacza. W najbardziej efektownym miksie ciekłego tlenu i ciekłego wodoru podróż do czerwonego raju Ilona Muska trwałaby jakieś 6 do 9 miesięcy. Przy dzisiejszych technologiach po takim czasie większość astronautów miałaby zapewne problem ze zrobieniem pierwszych kroków na jego powierzchni. Tak długi czas w kosmosie spędziło tylko kilku astronautów, a najlepiej przebadany Scott Kelly dorobił się bardzo grubej książki opisującej jego medyczne problemy. Rekordzista Valery Polyakov po ponad rocznym pobycie na stacji Mir nigdy już nie wrócił w przestrzeń kosmiczną, a wiele świadczy o tym, że mocno podupadł na zdrowiu. Rozwiązania tych problemów podsuwają nam firmy science fiction, silniki nuklearne, rotacyjne stacje kosmiczne albo statki z takowymi modułami mieszkalnymi. Do tego rozbudowane bazy z wydajnymi uprawami i sprawną służbą medyczną. Tak, to zdecydowanie przyszłość lotów kosmicznych. Pozostaje jedno pytanie, czy jest ona bliska, czy raczej wciąż kosmicznie daleka. Ktoś, kto na bieżąco nie śledzi technologii kosmicznych, mógłby odnieść wrażenie, że tak naprawdę jest nudno. No bo latamy w ten kosmos i okej, no te rakiety wszystkie wyglądają tak samo, te silniki wszystkie są chemiczne. A ja Ciebie zaprosiłem, żeby zapytać, no właśnie, czy Ty na coś czekasz? Czy Ty gdzieś widzisz jakiś przełom w technologiach tych, którymi się zajmujesz? Czy jesteśmy skazani na takie, wiesz, udoskonalanie czegoś, co już jest, i tak naprawdę jest nudno.
W tej działce, w której ja działam, czyli w działce napędów kosmicznych, no wydaje mi się, że przełomów jako takich chyba się nie możemy spodziewać w najbliższym czasie przynajmniej. To znaczy od wielu dekad stosujemy napędy elektryczne, stosujemy napędy chemiczne. No i już także w XX wieku mieliśmy inne technologie. Mieliśmy technologie na przykład napędów jądrowych. Tak. No natomiast z jakiegoś powodu ta technologia, mimo że była gotowa, tutaj nie było przeszkód technologicznych, tak tutaj były przeszkody inne. No i pytanie, jakie to są przeszkody? Wydaje mi się, że to są po prostu kwestie ekonomiczne, regulacyjne. Także jeżeli pytasz, na co ja czekam, to wydaje mi się, że na jeszcze większy spadek ceny wynoszenia kilograma ładunku użytecznego na orbitę. I to jest ten przełom, który się dzieje. W kwestii...
A to w zasadzie nie jest rewolucja, to jest ewolucja. I to taka, która nie pobudza wyobraźni. Mhm. Bo to, że możemy wynieść kilogram o połowę taniej, albo w 1/10 cenie, albo nawet w 1/100, okej. Okay. Ale to nie spowoduje, że szybciej dolecimy na Marsa, albo to nie spowoduje, że zaczniemy latać poza nasze najbliższe sąsiedztwo, już nie mówiąc w ogóle o locie poza Układ Słoneczny.
Faktycznie, żebyśmy mogli myśleć o misjach deep space'owych do tego, żebyśmy faktycznie dolatywali szybciej, żeby astronauci mniej czasu spędzali w przestrzeni kosmicznej, narażeni na jakieś negatywne skutki tego środowiska, no to musi nastąpić jakiś przełom prawdopodobnie. Wydaje mi się ciągle, że ta cena jednak, tutaj będę polemizował, jest istotna, bo wszystko musimy przeliczyć na to, ile to kosztuje i też na cenę, czy to będą robiły firmy, czy to będą robiły agencje rządowe. Jeżeli agencje rządowe, to za jakie pieniądze? Za pieniądze publiczne. Jeżeli za pieniądze publiczne, no te koszty też są bardzo istotne, tak? Tutaj też w kwestii tych zmian społecznych. Także na tym etapie wydaje mi się, że jeszcze powinniśmy patrzeć bardziej w stronę w kwestii redukcji tej ceny, ale też w kwestii technologii dokowania na orbicie, tego, żeby statki mogły do siebie się zbliżać, żeby mogły przetankowywać to paliwo, tak, na orbicie. Oczywiście koncept napędów jądrowych jest
w ogóle super.
Wspaniały. Ale czy na pewno? Ja tutaj niestety dalej będę polemizował, ponieważ... Muszę cię uświadomić, że jeżeli nie wiesz, że napędy jądrowe mają ten parametr impulsu właściwego, czyli tak naprawdę tej efektywności, ile ja z 1 kg paliwa będę w stanie się tam przesunąć w przestrzeni kosmicznej, no to jest tylko 2 razy więcej niż napędy chemiczne w tym momencie. Więc trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest lepsze, czy wynieść trochę więcej tego paliwa, 2 razy więcej tego paliwa, czy wynieść napęd jądrowy, który wiąże się z przeszkodami, tak, regulacyjnymi, no, politycznymi też przede wszystkim. Tak? Wynoszenie rzeczy radioaktywnych na orbitę nie jest takie proste. Natomiast to jest kwestia czasu. W dalszej perspektywie ja uważam, że ta dwukrotnie większa sprawność, no to ona jednak będzie robiła różnicę. Może nie za 10-20 lat, ale myślę, że za 50-100 to już może być coś, co umożliwi nam jako ludzkości podróżowanie na inne obiekty niebieskie.
Gdy mówisz dwukrotnie, to tak naprawdę trochę w tym porównaniu jest taka mała nieuczciwość, bo mówimy o sytuacji, w której rozwijamy mocno technologie chemiczne i być może one są już dokręcone do maksimum swoich możliwości i porównujemy z napędami jądrowymi, które, no owszem, mają jakieś, powiedzmy, aplikacje w przypadku sond kosmicznych, ale nie poświęcono im tak wiele czasu i tak wiele pieniędzy na rozwój jak tym chemicznym. Czyli być może by było tak, że gdybyśmy pracowali nad jądrowymi tak mocno jak nad chemicznymi, to ten czynnik nie byłby 2, tylko byłby 4 albo 6. A nawet gdyby został 2, to oznacza w praktyce dwukrotnie krótszą, w pierwszym przybliżeniu, czas podróży na Marsa, więc być może jest o co walczyć. Chciałem, żebyśmy chwilę poświęcili każdemu z tych napędów. Chemiczny jest chyba najbardziej intuicyjny. No w gruncie rzeczy robimy to, co w jakiejś tam skali, w jakimś przybliżeniu w silniku spalinowym doprowadzamy do reakcji spalania, do reakcji utleniania. Mamy paliwo, mamy utleniarz, musimy go z sobą wozić. No i dochodzi do wybuchu, no, do reakcji.
Kontrolowanego.
I w zasadzie to jest tyle. Czy coś byś tu więcej powiedział? Znaczy, ja wiem, że o tym można mówić godzinami, ale na takim poziomie, żeby po prostu zrozumieć różnicę pomiędzy tymi napędami.
No to tak, jeżeli chodzi o napędy chemiczne, to jak wspomniałeś, tam dochodzi do reakcji, kontrolowanej reakcji spalania, utleniacza oraz paliwa. No jest to technologia, powiedzmy, taka, która została pierwsza wynaleziona, jeżeli chodzi o tego typu napędy, które mogą działać w próżni, bo silniki spalinowe jednak korzystają z tlenu, który jest w powietrzu. Tutaj jeszcze nie wspomnieliśmy o tak naprawdę technologii, która w tym momencie wiedzie prym na rynku kosmicznym, czyli o napędach elektrycznych, które, tak jak mówisz tutaj, o napędach jądrowych, że one mają dwa razy wyższy ten impuls właściwy, a napędy elektryczne mają nawet dziesięciokrotnie wyższy impuls właściwy, czyli tą wydajność w porównaniu z napędami chemicznymi.
No, tylko, że tu jest silniki jonowe.
Silniki jonowe, tak, tak, elektryczne. No, tylko, że to też, to nie jest tak, że któryś z silników, rodzaj technologii zdominuje rynek całkowicie. Według mnie to jest trochę tak, jak z silnikiem diesla i z silnikiem benzynowym. Mamy dwie technologie, podobne jakby spełniają te same funkcje, ale zasadniczo od wielu dekad te technologie dwie idą równolegle. I po prostu jeden jest lepszy, tam powiedzmy diesel jest lepszy, żeby jechać w trasę, a napęd benzynowy, na przykład, nie wiem, do samochodów sportowych. Tak więc napęd elektryczny ma dziesięciokrotnie, może mieć dziesięciokrotnie wyższą wydajność od napędu chemicznego, no tylko że ma ten problem, że ma bardzo niski ciąg. To jest też inny, bardzo istotny parametr, czyli siłę, jaką generuje, z jaką może nas ten silnik popchać, czy tam te satelity, czy ten statek kosmiczny. Więc ta technologia elektryczna jest dobra, ale też dla jakiegoś tam zastosowania konkretnego przypadku. Jeżeli chodzi o napędy jądrowe, no to tutaj musimy pamiętać, że my dalej musimy zabrać na pokład paliwo. Coś musimy wyrzucić. No, trzecia zasada dynamiki Newtona, tak? Musimy mieć jakiś materiał, jakąś masę i ją wyrzucić z jakąś prędkością. W przypadku napędów elektrycznych mamy małą masę, tak? Czyli możemy mało tego paliwa zabrać, ale wyrzucamy to z bardzo dużą prędkością. W przypadku napędów jądrowych teoretycznie to jest trochę taki, można by powiedzieć, święty graal, bo tutaj w tym przemyśle napędów kosmicznych szukamy takiego rozwiązania, które będzie miał jednocześnie i wysoki ciąg, czyli będziemy w stanie szybko faktycznie dolecieć na jakąś tam orbitę, i wysokosprawność, czyli nie będziemy musieli zabierać ze sobą dużo paliwa. Firmy, które budują satelity, zastanawiają się, w którą stronę im będzie ekonomicznie. No i na dzisiaj wydaje się, że ekonomicznie po prostu jest wziąć więcej paliwa na pokład, albo na przykład wysłać paliwo osobnym statkiem i przetankować to paliwo na orbicie. Natomiast wracając do napędów jądrowych, faktycznie tutaj my również musimy zabrać jakieś paliwo, możemy wziąć to na przykład wodór, tak? I ten wodór rozgrzać do bardzo wysokich temperatur i przyspieszyć właśnie z wykorzystaniem reaktora jądrowego, który jest tam w środku. Podsumowując, wydaje mi się, że te technologie, one mogą iść równolegle ze sobą. I faktycznie, jak my jako ludzkość zaczniemy myśleć o lotach częstszych na Księżyc, tak? Na Marsa, to wtedy faktycznie ta technologia może zostać rozwinięta, może być lepsza jeszcze niż jest rozwinięta dotychczas. No, ale tu się pojawia też ten cały czas wątek ekonomiczny, tak? I biznesowy, w sensie, kto za to zapłaci.
Gdy podzielilibyśmy sobie wszystkie napędy, no właśnie na te trzy grupy, chemiczne, jądrowe, elektryczne. Czy ty, mówiąc, że nie widzisz na horyzoncie rewolucji, masz na myśli, że trzeba by było jakąś czwartą kategorię stworzyć właśnie, żeby ta rewolucja się zadziała? Czy masz przestrzeń, albo myślisz, że w obrębie którejś z nich jest jeszcze przestrzeń na to, żeby tej rewolucji dokonać?
Wydaje mi się, że jest możliwa do rozwinięcia ciekawa technologia, która łączyłaby bardzo wysoki impuls właściwy razem z wysokim ciągiem. To jest jakby to, do czego my dążymy. I tutaj wydaje mi się, że to jest połączenie, w sensie, że to może być, tak intuicyjnie czuję, połączenie kilku z tych technologii, które wymieniłem. Tak?
Czyli najpierw rakieta startuje i wydostaje się z naszej ziemskiej grawitacji.
To tutaj mamy silniki chemiczne.
Chemiczne, tutaj. Później inny, a później jeszcze inny, czyli taka hybryda.
Trochę taki plug-in, taki samochód hybrydowy, że w pewnym momencie my potrzebujemy skorzystać, możemy korzystać z silnika elektrycznego, ale jak nam braknie prądu, to skorzystamy sobie z silnika spalinowego, tak? Więc jest taka hybryda. Tylko że tutaj znowu problem jest taki, że jak będziemy tworzyć hybrydy dwóch napędów, czyli tak naprawdę będziemy mieli dwa osobne napędy na pokładzie, no to tutaj znowu jest kwestia tej ekonomii masy, którą wynosimy na orbitę, to znaczy taki system będzie ciężki, więc my byśmy chcieli, żeby powstała technologia, która będzie łączyła te dwie cechy, a jednocześnie to będzie jeden system napędowy. Są również prowadzone prace eksperymentalne i również one były wiele dekad temu prowadzone nad taką technologią WASIMR. Nie będę rozczytywał tego akronimu, natomiast jest to silnik elektryczny, który jednocześnie ma wysoki impuls właściwy, wysoką tą wydajność, a jednocześnie wysoki ciąg. No tylko, że tutaj akurat te wyzwania technologiczne są niebywałe, bo tam musimy mieć na przykład technologię nadprzewodników, tak? Musimy mieć bardzo dużo energii. A skądś tą energię musimy wziąć? No to może weźmy ten reaktor w takim razie, połóżmy gdzieś tam obok, niech on generuje tę energię, no bo z paneli
tylko wtedy jest znowu ciężko.
Wtedy jest znowu ciężko.
Także... Dobra, od którejkolwiek strony o tym rozmawiamy, dochodzimy do takiego punktu, w którym stwierdzamy, dobra, na razie się to nie opłaca. Albo na razie nie wiemy. Czy panuje taki rodzaj, nie wiem, nerwowości w twoim obszarze, w twoim przemyśle, że tak naprawdę kręcimy się w kółko?
Nie wydaje mi się. A czy w obszarze samochodów, silników spalinowych takie zjawisko może występować?
Myślę, że występuje i myślę, że to, że lat temu na światło dzienne wyszły oszustwa niektórych producentów, którzy właśnie wiedząc, że nie można równocześnie mieć ciastka i zjeść ciastko, postanowili iść drogą na skróty i stworzyli algorytmy, które po prostu oszukiwały pomiar zewnętrzny. Oczywiście to przez analogię trudno mi tutaj osądzać czy oceniać, czy ktoś oszukuje na silnikach, czy nie. Mam tylko na myśli, że czasami jest tak, że nasza chęć przekraczania granic, ona jest dużo silniejsza, może ona zawsze jest dużo silniejsza niż narzędzia, które mamy do dyspozycji. I wtedy, kiedy ta chęć jest cały czas gdzieś tam podkarmiana, no bo to nam wychodzi, to nam się udaje, a taką kotwicą ciągle jest ten silnik, to może budzić zrozumiałe emocje. Dlaczego my nie potrafimy zrobić czegoś, co równocześnie ma i wysoki ciąg, i wysoki impuls, i na dodatek jest lekkie?
Tak, no i tutaj, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że są firmy albo agencje kosmiczne, które mają swoje ograniczenia, bo firmy chcą zarabiać, agencje kosmiczne są finansowane z pieniędzy publicznych, więc czego potrzebujemy? No, wydaje mi się, że ludzi z wizją i pieniędzmi, którzy mogą w takie technologie zainwestować. No i są takie firmy. Jest parę takich firm, które są nastawione stricte na rozwój tej technologii i wydaje mi się, że jakbym ja był founderem takiej firmy, to musiałbym mieć świadomość, że robię to po to, żeby pchnąć technologię do przodu.
Napędy laserowe.
Wspaniały koncept. Tylko, że...
Tylko, że nie działa.
Tylko, że no, też dla jakiegoś konkretnego przypadku.
Powiedz coś więcej, jak to działa? Na czym polegają największe problemy?
No, największe problemy polegają na tym, że faktycznie z napędem laserowym, czyli my z Ziemi tutaj, czy z jakiegoś innego obiektu, strzelamy laserem o bardzo wysokiej mocy.
W żagiel,
który jest gdzieś tam zamontowany i napędzamy takiego satelitę. Tylko, że problem jest taki, że taki satelita no, nie może mieć zbyt dużej masy. Mówiło się o koncepcie rozpędzenia małych sond kosmicznych, małych satelitów taką wiązką. Jakby to chyba nie wyszło poza jakieś symulacje komputerowe. Natomiast mówiło się o tym, że takie bardzo nieduże sondy, naprawdę mówimy tutaj o sondach bardzo małych, naprawdę w skali, nie wiem,
kilogramowych?
Nie, mniejsze. Czyli tak naprawdę musiały być mega zminiaturyzowane sondy. Można by było z pomocą takiego laseru rozpędzić, uwaga, nawet do 20% prędkości światła taką sondę. To trwałoby też oczywiście odpowiednio długo i musielibyśmy przez ten cały czas generować ten laser z Ziemi o bardzo wysokiej mocy. Więc dla sond takich eksperymentalnych, no tylko, że no tutaj problemem jest technologia, no i też pytanie faktycznie, dlaczego mielibyśmy, kto miałby na tym zarobić? No jeżeli byśmy mieli kogoś, kto robi to tylko dla nauki, to super, to myślę, że można by było w to pójść. Natomiast na ten moment z jakiegoś powodu to się jeszcze nie wydarzyło. Mimo, że teoretycznie, w teorii to działa, to jeszcze nikt się za to po prostu nie zabrał.
Ale jest jakiś rodzaj hybrydy, a może w zasadzie przodek napędów laserowych, czyli rzeczywiście jest żagiel, ale on jest napędzany fotonami słonecznymi. Mhm. I takie misje były testowane między innymi na ziemskiej orbicie. Nawet nie wiem, czy jakaś misja nie leci gdzieś tam kawałek dalej niż ziemska orbita, tylko no, trudno sobie wyobrazić że start jakby z powierzchni Ziemi przy pomocy takich żagli. To jest zupełnie...
Wydaje mi się, że tutaj podobnie jak w przypadku napędów elektrycznych problemem największym, bo my możemy umieścić rzeczy na orbicie. To nie jest problem. Mamy rakietę, tak? 5000 powiedzmy, 5000 dolarów za kilogram, wynosimy to na orbitę. Tylko że problem jest, że ten żagiel musiałby być bardzo, bardzo duży, co już jest technologicznie no, praktycznie niemożliwe w dzisiejszym świecie, czy tam w naszym zrozumieniu technologii. No albo rozpędzanie trwało bardzo długo, tak? A też im dalej będziemy od Słońca, im dalej będziemy od tego źródła laseru, to ten laser po prostu będzie słabiej działał, tak?
A może powinniśmy zupełnie inaczej na sprawę spojrzeć, pomijając kwestię sond, tylko ludzkiej eksploracji. Czyli nie myśleć o tym, jak wybudować silnik, który rozpędzi taką kapsułę, tylko stworzyć kapsułę, która będzie na tyle bezpieczna, że lot kilkumiesięczny, kilkunastumiesięczny nie będzie zbyt dużym wyzwaniem dla naszego organizmu. I tu jedną z rzeczy, która się pojawia, jest oczywiście kwestia promieniowania, a drugą kwestia grawitacji. I tutaj oczywiście jest cała masa filmów science fiction, w których problemy, o których tu rozmawiamy, w ogóle nie istnieją z jakiegoś powodu. Bo tam
prawa fizyki w ogóle.
W ogóle prawa fizyki często nie istnieją, prawa biologii, medycyny także. Bo tam jest ciastko, jest zjedzone ciastko. Tam sztuczna grawitacja nie jest żadnym tematem. Po prostu się ją włącza albo wyłącza. My nie znamy sposobów poza jednym, czyli stworzeniem torusa, który wiruje.
Tak.
No ale tego nikt nie zrobił.
No
dlaczego?
No i to jest dobre pytanie. Obawiam się, że mogę mieć tę samą odpowiedź. Na ten moment nikt się nie wziął za zbudowanie tego, bo nikomu prawdopodobnie się to nie opłacało. I faktycznie stan na dzisiaj jest taki, że astronauci przebywający w przestrzeni kosmicznej w warunkach mikrograwitacji, to nie jest tak, że tam nie mamy grawitacji, tylko ona jest znoszona przez siłę dośrodkową, no astronauci nie mogą przebywać dłużej niż około roku, no już po roku są te takie zmiany, które mogą być nieodwracalne i tutaj faktycznie kwestia i promieniowania i kwestia grawitacji, a w zasadzie jej braku. No i tak, wirówki są sposobem na wytworzenie takiej sztucznej siły, znaczy siły prawdziwej, ale która by nam symulowała taką grawitację, czyli głównie mówi się tutaj o koncepcie, który jest tak znany właśnie z różnych filmów, takiej wirówki, takiego torusa, który kręci się wokół własnej osi. I no tutaj znowu jest to wyzwanie technologiczne, ale wydaje mi się, że bylibyśmy w stanie coś takiego zbudować. Oczywiście to jest niesamowite przedsięwzięcie, myślę na skalę programu Apollo albo większe, żeby taką stację zbudować, tak? Bo żeby ta grawitacja faktycznie miała, żebyśmy nie odczuwali jakichś negatywnych skutków, że będziemy czuli, że wirujemy tak naprawdę, no to taki torus musiałby mieć średnicę co najmniej 200 metrów. To jest potężna konstrukcja jak na skalę kosmiczną. No ale może z nowymi rakietami SpaceXu będziemy w stanie większe konstrukcje wynosić. No tam się pojawia znowu kolejne wyzwanie, tak? Czyli to trzeba jakoś złożyć na tej orbicie. To
jakoś napędzić.
Jakoś napędzić też, tak? No, to też musi.
To też wcale nie jest taki banalny temat w próżni i w temperaturach skrajnie zmieniających się, w których przecież konstrukcyjne elementy stalowe albo jakiekolwiek inne zmieniają swoje kształty albo swoje wielkości. No dobra, tak patrząc na to wszystko, mając te różne problemy i te różne wyzwania położone na stole, gdybym cię zapytał, no to dlaczego my nie latamy na Marsa? Dlaczego my tam nie mamy bazy? To ty byś powiedział raczej o silnikach, czy raczej o tej grawitacji, o promieniowaniu, czy raczej o głowie człowieka?
Myślę, że akurat z tych wszystkich, które wymieniłeś, z tych wszystkich problemów, to te napędy są chyba najmniejszym problemem mimo wszystko na tym etapie. Wydaje mi się, że w tym momencie wysłanie kogoś na taką misję będzie się wiązało z tym, że ta osoba będzie mogła doznać jakichś zmian w swoim ciele, które będą nieodwracalne. No, trochę jest to niehumanitarne. Może kilkadziesiąt lat temu, nie wiem, w Związku Sowieckim to by wyglądało inaczej, może tak by się nie patrzyło na człowieka i jego zdrowie, natomiast w dzisiejszych czasach to jest niedopuszczalne, żeby kogoś narazić na taką na ekspozycję, na warunki, które nie są dla niego naturalne.
Ale czekaj, czy ty chcesz postawić tezę, bo gdybym rozwinął to, co ty teraz powiedziałeś, to bym musiał stwierdzić, że nigdy tam nie polecimy. Dlatego, że nigdy nie będziemy w stanie tu na Ziemi przetestować i sprawdzić wszystkiego tak, żeby móc powiedzieć, ten człowiek jest bezpieczny. Chyba że założymy, że duże kroki ludzkości To były zawsze kroki ryzykantów, żeby nie użyć mocniejszego słowa? Nie decyzji całych społeczeństw, nie decyzji polityków, którzy biorą odpowiedzialność za te decyzje, tylko decyzji wizjonerów, żeby znowu nie użyć słowa, które raczej kojarzy się negatywnie, z totalnym pogwałceniem tego, co ty przed chwilą powiedziałeś, czyli kwestii humanitarnych, czyli kwestii bezpieczeństwa, czyli kwestii przewidywalności.
Wydaje mi się, że zawsze to ryzyko będzie i będziemy musieli złożyć jakąś, może nie, że ofiarę, ale że ktoś będzie musiał no, zgodzić się na to i wziąć na barki to, że będzie mógł w trakcie takiej misji, no, będzie narażony na wysokie niebezpieczeństwo. Natomiast no, musimy zapewnić chociaż to minimum tak, tych warunków. Ty powiedziałeś na początku, że dlaczego nie lecimy na Marsa, tak? Dlaczego tam nie chcemy się zasiedlić. No ja ci powiem tak, że my lecimy, bo to, co się dzieje w przypadku firmy SpaceX, tak? SpaceX nie powstał po to, żeby budować rakiety. SpaceX nie powstał po to, żeby dostarczać internet na jakieś obszary Ziemi, gdzie tego internetu nie ma. To wszystko są sposoby do tego, żeby ostatecznie zaprowadzić człowieka na Marsa i stworzyć tam kolonię i sprawić, żeby nasza cywilizacja stała się, jak to się mówi tym fachowym językiem, multiplanetarna, tak? Żebyśmy mieli stałe bazy na różnych ciałach niebieskich. Więc my latamy. Tylko widzisz, tu jest znowu kwestia tej ekonomii, że pewnie Elon Musk w głowie na początku, pisząc ten swój masterplan, no musiał się zastanowić, jak to wszystko sfinansować. Prawdopodobnie nie może liczyć na wsparcie, znaczy on ma bardzo dużo wsparcia rządowego, ale
on
na
żyje ze wsparcia
żyje rządowego. Ze wsparcia rządowego, oczywiście. Więc musiał po prostu stworzyć maszynę do robienia pieniędzy, ale to wszystko jest po to, żeby właśnie na koniec spróbować stworzyć stałą bazę na Marsie. Więc wydaje mi się, że to się dzieje. I właśnie Elon Musk odnalazł ten sposób, żeby sfinansować taką ekspedycję.
Gdy się jest Elonem Muskiem, być może nie trzeba dbać o szczegóły, szczególnie wtedy, kiedy występuje się publicznie, kiedy buduje się obraz pewnego marzenia. Wtedy słyszałem relacje kilku osób z pewnej konferencji astronomicznej czy astronautycznej w Australii, z którą Elon Musk się połączył zdalnie i powiedział, że wyląduje na Marsie chyba w ciągu 5 lat. Wszyscy wiedzieli, że to jest nieprawda, z Elonem włącznie, i nikt nawet nie kiwnął palcem, bo budował marzenia. Ale na koniec dnia, tak jak mówisz, te marzenia trzeba urealnić, trzeba je sfinansować, trzeba zdobyć technologię. No przecież na drzwiach od stodoły tam nie polecą. Trzeba stworzyć technologię. I tutaj się zaczynają małe, małe kroczki. I różne koncepcje, z których nie wiadomo, która jest słuszna, która nie, bo nie mamy ich przećwiczonych. To, żeby budować na orbicie Księżyca jakąś stację przeładunkową, stację składającą z mniejszych kawałków tą dużą rakietę, być może z takim torusem. Inna koncepcja mówi, nie róbmy tego na orbicie, róbmy to na powierzchni Księżyca, bo tam być może postawimy reaktory jądrowe, które być może nam naprodukują wodoru po to, żeby było dobre paliwo rakietowe i tak dalej, i tak dalej. Tych koncepcji jest bardzo dużo. Jak ty, specjalista, patrzysz na nie, które ci się wydają najsensowniejsze? Mhm.
No na pewno ta koncepcja, o której ty wspomniałeś, czyli wykorzystanie naszego naturalnego satelity, czyli Księżyca, do tego, żeby wykorzystać po pierwsze jego zasoby, tak, żeby nie przenosić, nie transportować paliwa właśnie jeszcze na tę orbitę, tylko już na tamtej orbicie to paliwo sobie generować właśnie.
Ale na orbicie Księżyca, czy na powierzchni Księżyca?
Na powierzchni Księżyca, okay. Tak, ale powiedzmy, że misja wyglądałaby w ten sposób, że lecimy najpierw największy koszt, tak? Czyli wylatujemy na orbitę ziemską, później osiągamy drugą prędkość kosmiczną, lecimy w kierunku Księżyca i tam możemy na orbicie Księżyca zrobić sobie taki przystanek, tam na przykład zatankować jeszcze nasze paliwo i dopiero stamtąd udać się na orbitę Marsa i tak, żeby na nim wylądować. O co tutaj chodzi? Tutaj chodzi o to, żebyśmy byli jak najbardziej ekonomicznie w stanie przenosić rzeczy z jednego punktu do drugiego, tak? Czyli z Ziemi na Marsa. I jeżeli będziemy mieli tę przepustowość wysoką, to to będziemy mogli uznać za sukces i wydaje mi się, że w tym kierunku też SpaceX idzie. Na przykład, dlaczego SpaceX wybrał takie paliwo, a nie inne? No między innymi dlatego, że będzie mógł takie paliwo wytwarzać na przykład na orbicie wykorzystując zasoby księżycowe. Także najpierw musimy się na tym księżycu, wydaje mi się, zadomowić. Tam spróbować, no przede wszystkim rozwinąć technologię, bo dalej to, że wylądowaliśmy tam w 60. czy 70. latach, to jeszcze nie jest wszystko, żeby tam stworzyć stałą bazę, to my tam potrzebujemy dużo, dużo latać, dużo technologii tam przetestować pierwszy raz w boju. Także wydaje mi się, że baza na Księżycu to jest podstawowa sprawa. No taka ciekawa koncepcja, która mi teraz przyszła do głowy, to stworzenie na Księżycu nie ma zasadniczo atmosfery, więc teoretycznie moglibyśmy przyspieszać jakieś obiekty na powierzchni Księżyca, tak? Bo bez jakiegoś tam większego oporu. I chyba jest taki koncept takiego railguna, czyli takiego wykorzystując pole elektromagnetyczne do tego, żeby przyspieszać jakiś wagon, nazwijmy to, na orbicie Księżyca.
I wystrzeliwać go
w kierunku Marsa.
Tylko wiesz, często jest tak, że te rzeczy, które właśnie tak koncepcyjnie, one w ogóle są super i one są takie intuicyjne, no to zróbmy coś takiego, wszystko się rozbija o detale, o których w pierwszym, a nawet drugim przybliżeniu w ogóle nie pomyślimy. Na przykład o to, że regolit księżycowy jest absolutnie destrukcyjny dla wszystkiego, co ma jakiekolwiek ruchome części, wszystkiego, co musi być dobrze dopasowane. To są maleńkie, może nie kryształki, ale maleńkie kawałki skalne, które mają bardzo ostre powierzchnie, które niszczą wszystko. Póki sobie z tym nie poradzimy, żadnego railguna nie wybudujemy, bo nam się to po prostu zatrze.
A to jest wierzchołek góry lodowej. Wiem. Tego jest masa. Ale to już są, wiesz, wyzwania technologiczne. Ja w to wierzę bardziej, że my będziemy w stanie coś takiego jako tutaj inżynierowie, jako ludzkość przejść. Ja bardziej patrzę w kierunku jednak tych wyzwań społecznych, wyzwań właśnie finansowania takich przedsięwzięć.
Okej, myślałem, że powiesz w kierunku człowieka, czyli tego
w kierunku człowieka
psychologii.
Też. Ale to też jest inżynieria. A psychologia to też jest kwestia tak, dosyć istotna. W Polsce my mamy kilka baz takich księżycowych, którym testujemy, jak ludzka psychika jest w stanie sobie poradzić długi czas w izolacji. To też jest, tak jak mówię, to też jest inżynieria. Tutaj musimy pracować również z naukowcami, nie tylko z tych dziedzin bardziej technicznych, ale tych biologicznych, ale nie tylko też, jakby psychologia tutaj jest dziedziną, która fajnie się łączy tutaj z tą inżynierią, więc zapewnienie odpowiednich warunków człowiekowi, nie tylko tych środowiskowych, ale też takich, które będą zapewniały mu życie w komforcie psychicznym, to też jest ogromne wyzwanie, przed którym stoimy. Ale wydaje mi się, że tak jak te poprzednie techniczne wyzwania, my będziemy w stanie
wcześniej
czy później.
Co to znaczy dla ciebie wcześniej czy później? Czy jak ty myślisz, masz te wszystkie rzeczy, o których rozmawialiśmy, kwestie napędów, ale też kwestie grawitacji, kwestie ludzkiego umysłu, ale też kwestie biologii człowieka, czyli kwestie związane z promieniowaniem, sprawy paliwa, wynoszenia na orbitę, tego wszystkiego, co gdzieś tam są elementem tej układanki. Gdy ty na to wszystko patrzysz, to co ty sobie myślisz o terminach? Ja nie pytam cię o konkretny rok, bo nikt tego nie zna. Ale czy my mówimy o jednej dekadzie? O 5 dekadach? Ja mówię o locie na Marsa, nie jeszcze o budowaniu tam czegokolwiek, bo to jest kolejny krok. Nie?
Ale o locie...
O locie człowieka, wylądowaniu tam i bezpiecznym powrocie.
Myślę, że doczekamy tego za naszego życia.
Jesteś znacząco młodszy ode mnie, więc wiesz, ale mówisz o 2 dekadach? 3 dekadach? Jest to realne?
Powiem tak. 10 lat temu, jak słuchałem o koncepcji Ilona Muska, przywołuję go, ale jednak on trochę zrobił w tym przemyśle, trochę tutaj dokonał takiej rewolucji mniejszej czy większej. Jak ja słuchałem o tym, że on będzie budował te wielkie rakiety i te rakiety będą lądowały i on będzie je odzyskiwał, no to dla mnie to było oczywiście, wtedy nie traktowałem tego jakoś super poważnie. A minęło te 10 lat, i faktycznie w tym momencie rakiety wielokrotnego użytku są stosowane na co dzień. Falcon 9, on lata praktycznie co drugi, co trzeci, co czwarty dzień, bardzo często. A na horyzoncie mamy rakietę, która jest zupełnym przełomem. I jak ja zobaczyłem pierwszy raz, jak ten booster Starshipa, jak on ląduje i on jest łapany przez te wielkie ramiona Mehazili, No to ja myślałem, że to jest jakieś CGI. Oczywiście, że
oczywiście.
Tak. CGI, ja myślałem, że to jest jakieś CGI, że to jest wygenerowane przez jakąś sztuczną inteligencję. No bo tak to wygląda już niesamowicie. Więc to, co się nam wydaje niemożliwe, no to jak widać w krótkim czasie może się wydarzyć. Tylko potrzebujemy no, tego ducha, tak? Tego zapału, krwi, potu i łez tych inżynierów, którzy tam siedzą i robią te nadgodziny w SpaceXie, czy w innych firmach, bo to już nie jest tylko SpaceX. No. Więc okej, okay, żebym był konkretny, powiem tak. Myślę, że horyzont faktycznie tych 20 lat to jest coś, czego możemy oczekiwać realnie. No, jakbym był optymistą, jakbym był Elonem Muskiem, to bym powiedział, że za 5 lat, ale wszyscy wiemy, że ten jego
że
czas
za 5 lat się to jest, nie uda.
Że trzeba przemnożyć z reguły to, co mówi, razy 2 lub 3.
Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję również.